ostrzeżenie przed wichurami.
Mocniej powieje na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.
Medyczny Nobel za odkrycia dotyczące genów naszych wymarłych kuzynów. Odkrycia te pomogą naszemu zdrowiu.
Gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM za moment będzie były rektor Akademii Obrony Narodowej, generał Bogusław Pacek.
Na początek jednak ważne informacje dla kierowców. Trzy samochody osobowe zderzyły się na małopolskim odcinku autostrady A4 między węzłami Bieżanów i Wieliczka.
W stronę Katowic zablokowany jest jeden pas, korek ma już około 3 kilometrów.
Do podobnego wypadku doszło na Krajowej Siódemce w małopolskiej Stróży.
To jest odcinek Myślenice Nowy Targ i teraz w stronę Nowego Targu ruch odbywa się tylko jednym pasem i tutaj też trasa zaczyna się korkować.
Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydali synoptycy dla części Mazowsza, Lubelszczyzny i dla północnych powiatów Podkarpacia. Te alerty będą aktualne co najmniej do 20.
Dodatkowo co najmniej do jutrzejszego poranka na południu Śląska i Małopolski aktualne będą ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu.
Odkrycie godne Nobla.
Poznaliśmy już pierwszą decyzję Komitetu Noblowskiego w tym roku. Jak już mówiliśmy, nagroda w dziedzinie medycyny została przyznana za odkrycia dotyczące genomów wymarłych krewnych człowieka i badania naszej ewolucji.
Czyli tak jak mówiłeś, Michał, takich naszych bardzo, bardzo dalekich kuzynów. Taki trochę powrót do korzeni, prawda? Instytut Karoliński w Sztokholmie tym razem wskazał jednego laureata, Szweda Svante Paabo, a w studiu z nami Grzegorz Jasiński.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Grzegorz, wybór tematu jest pewną niespodzianką, no ale nie ma wątpliwości, że laureat na tę nagrodę zasłużył.
Zdecydowanie tak, jest niekwestionowanym twórcą nowej dziedziny badań paleogenomiki, która zajmuje się badaniem liczących sobie dziesiątki tysięcy lat próbek genomu naszych dalekich przodków i krewnych, a na tej podstawie pozwala śledzić rozwój naszego gatunku, analizować, co zyskaliśmy, mieszając się choćby z neandertalczykami. To może dać odpowiedź, który etap ewolucji zdecydował, jacy dziś jesteśmy i być może także, jakie są wciąż nasze słabe strony, a może też, gdzie szukać tych silnych. Nagroda jest niespodzianką, bo wbrew przewidywaniom nie dotyczy żadnej z konkretnych i ważnych w skali świata chorób. To raczej wyróżnienie twórcy metody, która analizując daleką przeszłość, może pomóc nam zrozumieć szanse i wyzwania medycyny w przyszłości.
A jeśli jeszcze czujecie niedosyt naukowy, nie tylko, to polecamy cały artykuł Grzegorza, w którym szerzej wyjaśnia on, za co dokładnie Svante Paabo dostał Nobla.
Ten tekst znajdziecie na rmf24.pl.
Gość popołudniowych faktów RMF FM.
Witamy Kazimierę Szczukę i jej gościa. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest generał Bogusław Pacek. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry Państwu.
6 lipca mówił Pan, że Ukraińcy przegrywają wojnę. A tymczasem teraz chyba już widać, że wygrywają. Czyż nie?
Od 6 lipca minęło 3 miesiące. W związku z powyższym losy tej wojny są zmienne i się zmieniają. Czy wygrywają wojnę? Nie, Ukraińcy jeszcze wojny nie wygrywają, ale rzeczywiście wygrywają określone bitwy, mają przewagę w wielu regionach czy rejonach Ukrainy i prawdą jest, że za przyczyną dobrego działania Ukraińców i dobrego wsparcia przez Amerykanów i inne państwa zachodnie doszło do drugiej wielkiej kompromitacji Rosji na terenie Ukrainy. Nazywam to kompromitacją charkowską, bo miało to miejsce w obwodzie charkowskim, chociaż nie tylko tam. Dzisiaj obserwujemy ciąg dalszy tej kompromitacji, to co się stało w Łymanie, to co się stało dzisiaj w konsekwencji Łymana w obwodzie donieckim, także w chersońskim. Biorąc pod uwagę potencjał państwa, biorąc pod uwagę, że to jest jednak Federacja Rosyjska, to jest ciąg dalszej kompromitacji, no i oby tak dalej.
No właśnie mówił pan coś takiego już w wywiadzie, dla Okopres akurat, że dwa etapy wojny już Rosja przegrała, a teraz jesteśmy na trzecim. No bo przecież, tak jak pan generał mówi, no nawet te obwody tak zwane anektowane, one przecież, no zwłaszcza Ługański i Zaporowski, ale jak się okazuje i Chersoński, one nie, no tam jest wojsko ukraińskie i one po prostu jak anektowane.
Tak, to wszystko jest prawda. To jest trzeci etap wojny i to jest etap w moim przekonaniu decydujący. On na pewno będzie decydujący dla Ukrainy i dla Rosji, ale on może być także ważny dla państw, które wspierają Ukrainę dzisiaj. Co się stanie w moim przekonaniu? Rosja przegra tę wojnę, ale ona nie musi jej przegrać teraz. ponieważ celem...
Nie musi, ale może ją przegrać.
Może
teraz.
I wiele na to wskazuje.
To znaczy...
Władimir Putin nie przypadkowo straszy bronią jądrową. Zdał sobie sprawę z tego, że będzie mu bardzo ciężko pokonać Ukrainę siłami konwencjonalnymi.
No właśnie, takie paradoksalne pytanie zadał jeden z publicystów. Czy Rosja będzie umiała mieć, czy Rosja ma tyle siły, żeby przegrać? To znaczy raz, no wziąć na klatę tą przegraną, bo to jest bardzo trudne, ale dwa, może jakoś jednak Rosja, już nie jako Putin, tylko Rosja, czyli jego otoczenie prezydenta Putina, potrafiłoby go jakoś unieszkodliwić.
Gdyby Władimir Putin słuchał rozsądnych doradców.
A kto jest rozsądnym jego doradcą?
Analizowałem przy pomocy profesora i to znawcę Federacji Rosyjskiej, profesora Ponomariowa, skład elit, które pomagają, które doradzają. I to jest niestety dokładne odzorowanie Władimira Putina. Tam nie ma pokojowych jastrzębi, które chciałyby cokolwiek zmienić. Tam niestety jest sporo osób o jeszcze bardziej ekstremalnych poglądach niż sam prezydent Federacji Rosyjskiej. Dzisiaj Federacja Rosyjska i Putin zabrnęli i zabrnęły razem te siły w ślepą uliczkę, z której nie wiadomo jak wyjść.
Bo tutaj ten element godnościowy jest taki istotny.
To jest nie tylko godnościowy, to jest element godnościowy oczywiście. Ma pani rację, ale to jest element konsekwencji. Federacja Rosyjska i społeczeństwo, Rosjanie, wychowani w duchu, wielkie, a cieście sceny wojny, wielka wojna ojczyźniana, medale, zwycięstwa.
No ale wielka wojna ojczyźniana była dobrą wojną. Przypomnę, że generał Bogusław Pacek
tak,
jest moim gościem.
Dobra wojna.
Dobra pani... wojna w sensie obronna, tak? Dobra, niosąca pokój. Ja wiem, czym
redaktor,
był Związek Radziecki,
wojna,
ale jednak mimo wszystko ta retoryka w jakimś tam sensie miała prawo być inna, a w tej chwili to jest po prostu...
Wojna skończyła się jeszcze trochę i będzie wiek temu, tak?
No tak.
W związku z powyższym to jest dzisiaj jedyne państwo, gdzie ludzie stają, że tak powiem, z kilogramami medali wiele razy w roku na trybunach, gdzie ten kult tej wojny jest tak wielki. Rosjanie żyją przekonaniem, że to jest wielkie państwo, zwycięskie państwo i oni oczekują i żądają się od Putina, nawet jak uciekają od mobilizacji, to oni oczekują zwycięstwa w Ukrainie.
No tak, no może tak być. Pan na pewno wie lepiej. Natomiast...
Dzisiaj rozmawiałem z ludźmi, którzy przebyli z Krymu do Polski. Dzisiaj miałem spotkanie z nimi. Bardzo mocno czują, co się dzieje w Rosji. Są zastraszani, boją się mówić głośno jedne do drugiego. Opowiadali mi nawet, jak to głosowanie przebiegało. To jest coś, co trwa w Rosji od wielu, wielu lat.
Od wielu, wielu stuleci. Ale
tak, tak.
Moje pytanie jest takie. Taktyczna broń jądrowa. To jest coś, czego nie możemy wykluczyć, że zostanie użyte, jeżeli Putin właśnie w tej swojej desperacji nie będzie wiedział, jak się opanować, opamiętać. I proszę powiedzieć przede wszystkim naszym słuchaczom, co to jest taktyczna broń jądrowa i jak ewentualnie przed nią należy się bronić?
Taktyczna broń jądrowa jest typową bronią jądrową, która w sensie samego sposobu działania nie różni się od ogólnie znanej na broni jądrowej.
Tego, co wyobrażamy sobie jako wielką bombę
tak,
atomową. To nie jest to samo.
To nie jest to samo, chociaż działanie jest podobne. Zasadnicza różnica polega na tym, że małe ładunki tej broni jądrowej, bomby, rakiety, przenoszone są przez bojowe środki taktyczne, czyli takie, które rażą na odległość do 500 kilometrów. 300, 400 to może być taka odległość, taki dystans. W związku z powyższym, to może być bomba zrzucona z samolotu, to może być rakieta, to może być z Iskandera wystrzelony taki pocisk, rakieta, który razi w odległości 300, 400, maksymalnie 500 kilometrów. I zasadnicza kwestia też to jest taka, że to są ładunki małej mocy. W związku z powyższym, warto o tym wiedzieć, że Federacja Rosyjska wykorzystała rozmowy rozbrojeniowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją, gdzie nie obejmowały te rozmowy i ustalenia tej właśnie broni i nagromadziła taktycznej broni jądrowej tak dużo, że dzisiaj w Europie Rosjanie mają 10-krotną przewagę w stosunku do tego, co ma NATO, co mają Amerykanie, jeżeli chodzi o tą taktyczną broń jądrową.
Ale powtarza się taka opinia, że ten szantaż atomowy, którym posługuje się Putin, on właściwie celowany jest w Zachód. To znaczy zależy Rosji na tym, żeby Zachód przestał wspierać Ukrainę. To jest takim pierwszym, ma być efektem tej całej pogróżki czy straszenia. Ale mówi pan, że generał, że ten arsenał istnieje w tej postaci takiej, można powiedzieć, mobilnej, tak? Takiej...
Mobilnej, także stacjonarnej. Mogą być też środki artyleryjskie, takie ładunki można wystrzeliwać. Mogą wystrzeliwać artylerzyści, mogą wykorzystać marynarka wojenna, siły powietrzne. Cały problem użycia tej broni polega na tym, że Putin głównie, jeżeli straszy, to straszy albo tylko nawet Zachód. To nie chodzi o Ukrainę.
No właśnie o to mi chodziło.
Dlaczego
tak jest?
A teraz
przepraszam najmocniej. Żegnamy słuchaczy Radia RMF i przechodzimy do... Nie przechodzimy, tylko zostajemy dalej ze słuchaczami Radia Internetowego RMF24 i mediów społecznościowych RMF-u.
Powiemy, dlaczego należy się bać albo nie bać tej broni.
Dziękujemy. To decydujący etap wojny, tak mówił gość popołudniowej rozmowy w RMF FM i przewidywał, że Rosja tę wojnę przegra.
Był rektor Akademii Obrony Narodowej generał Bogusław Pacek ocenia, że Władimir Putin jest i tak stosunkowo umiarkowany, bo w jego otoczeniu są bardziej zagorzali zwolennicy rosyjskiego kultu wojny.
Ta rozmowa, jak słyszeliście, trwa w sieci i w naszym radiu internetowym, a my z faktami wracamy o 18.30.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.